Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, to jest ten tekst, który czytaliśmy w czasie nabożeństwa. Mateusza, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, i ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mu izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za to, że nam się objawiłeś. Dziękujemy Tobie za też przykład mędrców, którzy udali się do Betlejem, do narodzonego króla z darami. Panie, też chcemy naśladować ich postawę, i w wierze, oddaniu i poświęceniu zmierzać, Panie, do Ciebie, do Twoich stóp, do Twojego tronu. Panie, pobłogosław ten czas, kiedy teraz będziemy studiować, słuchać Twojego słowa. Prosimy Cię, abyś nas, Panie, kształtował i pouczał, upodabniając do obrazu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj mamy 6 stycznia, czyli kościoły zachodnie, kościoły protestanckie, również kościół katolicki obchodzą święto objawienia pańskiego, zwane również Niedzielą Trzech Króli. Przeczytaliśmy tekst z Ewangelii Mateusza, który mówi o przybyciu trzech królów do jak się odmienia, królów czy króli? Króli? Są różne wersje, słyszę jedno i drugie. Sami macie zagwozdkę, ja też mam. Tekst mówi o tym, że dziecię nawiedzili mędrcy, królowie, mędrcy. Byli to poganie ze wschodu, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania i rozpoczęli daleką, długotrwałą i mozolną drogę. Co prawda samo pismo nie wspomina, jakoby mędrcy byli królami, ale myślę, że są powody, żeby też tak wierzyć. Jeżeli ktoś mędrców nazywa królami, nie jest to błąd, szczególnie kiedy spojrzymy na dary, które przynieśli, czyli złoto, kadzidło i mira, to były królewskie dary. Również nie możemy wykluczyć, że było ich trzech. Też zwróćcie uwagę, że sam tekst nie mówi ilu było królów czy mędrców, ale kiedy policzymy dary, no, wydawałoby się, że było ich trzech. Nie mamy pewności, możemy przypuszczać, ale jeżeli ktoś mówi, że dzisiaj mamy Niedzielę Trzech Królów, to nie jest błąd. Nie musimy z tym jakoś walczyć czy mocno się temu sprzeciwiać. Byli prowadzeni światłem gwiazdy. Sam tekst, zauważcie, że niewiele mówi o tych mędrcach, ani to, kim byli, ani skąd dokładnie wyruszyli. I historia mędrców wskazuje na fakt, że, krótko mówiąc, Chrystus jest królem królów, że Chrystus jest Panem Panów. Jest tego rodzaju królem, który otrzymuje słuszne uwielbienie od wielkich, od władców tego świata, przybyłych ze wschodu. Co prawda od samego początku nasz Pan Jezus Chrystus spotykał się z wrogością u władców, którzy powinni go czcić, czyli mam na myśli chociażby Heroda, ale od pogan, zauważcie, że od samego początku otrzymywał honory. I to jest zapowiedź tego, co dzieje się dalej w Ewangelii. Chrystus już w momencie narodzin jest odrzucony przez Żydów, czyli tych, którzy powinni go przyjąć, zaakceptowany przez pogan, którzy przybyli do niego z darami. I potem, kiedy Chrystus rozpoczyna swoją publiczną służbę, zobaczcie, mamy ten sam schemat. Jest non-stop odrzucany przez Żydów, przez izraelski establishment, a jest przyjmowany od pogan, o których mówi, nawet w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. I to jest też taka prorocka zapowiedź tego, co dzieje się później, po odejściu Chrystusa. Czyli Królestwo nie jest już ograniczone do jednego narodu, do Izraela, ale jest głoszone na całym świecie, dociera do wszystkich narodów. I poganie są włączeni do królestwa w skali, w jakiej wcześniej nie miało miejsca. Historia królów jest też ilustracją prawdy, o której mówił apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, włączając w to władców, królów czy rządzących. Tak, to nie jest ten sposób, że Ewangelia jest zamknięta dla możnych tego świata. Sam Paweł później w Dziejach Apostolskich, jego służba była ilustracją tej prawdy, kiedy szedł przed oblicza namiestników, rządzących, królów, głosił im Chrystusa zmartwychwstałego. Także królowie są wezwani, żeby służyli Panu z radością i weselili się, tak jak mówi psalm drugi. Mają z drżeniem złożyć hołd. Psalm używa takiego stwierdzenia, aby przyszli złożyć hołd i pocałowali syna. I zobaczcie, ta historia mędrców, którzy przychodzą do małego Jezusa, tak jak powiedziałem, ma znaczenie prorockie. Skoro Jezus otrzymuje cześć od królów jako małe dziecię, to co będzie miało miejsce, kiedy dorośnie? W przyszłości. Dlatego Biblia zapowiada, że w przyszłości przed Chrystusem na imię Jezus ugnie się wszelkie kolano. Ugnie się wszelkie kolano. Dlatego chociażby jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy się modlili o rządzących. Nie możemy mówić, że ach, tam mnie polityka nie interesuje, a to wszystko to jest zło, bagno, nieczyste, nie interesują mnie rządzący, niech tam walczą o te swoje koryta na wiejskiej, machamy ręką i nie obchodzi nas to. Biblia nas wzywa do tego, żebyśmy się modlili o rządzących, żebyśmy wspierali szczególnie tych, którzy rządzą w zgodzie z Bożym Słowem. Mamy ich wspierać w modlitwie. Czasami niekiedy oznacza to, że powinniśmy się modlić również o odsunięcie od władzy tych, którzy w ewidentnie bezbożny sposób sprawują swoje rządy. Ale nie możemy mówić, że nas władcy nie interesują. Boga interesują. Dla Boga jest ważne to, kto i w jaki sposób sprawuje władzę. Także opis przybycia mędrców do Betlejem pokazuje nam to, co pokazuje nam też historia Symeona, o której mówiliśmy tydzień temu, że Bóg ma wierzących w najmniej spodziewanych miejscach. Tak? Duch Święty jest jak wiatr, który wieje gdzie chce, nie wiemy skąd przychodzi, dokąd idzie. Ci, którzy wydawałoby się są najbardziej uprzywilejowani religijnie, zostają w swoich cieplutkich domach. Natomiast poganie, nie wiadomo skąd, nagle pojawiają się jacyś mędrcy ze wschodu, którym gwiazda wskazuje drogę i właśnie to oni, i to z darami, udają się do stóp Chrystusa. To też jest dla nas lekcja, żebyśmy nie pogardzali tymi, którymi Bóg nie pogardza, żebyśmy nie byli prędcy w wydawaniu osądu, że poganie ze wschodu, co oni mogą wiedzieć o Betlejem i narodzonym Jezusie. Często wiedzą więcej, niż nam się wydaje i Bóg ma w nich upodobanie. Jan mówi w pierwszym rozdziale, że Jezus przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Przyjęli go właśnie ci, którzy byli pogardzani. Celnicy, prostytutki, grzesznicy. Dlatego też baczmy, żebyśmy nie pogardzali tymi, którymi pogardza świat i którymi pogardza niekiedy, tu z ubolewaniem musimy powiedzieć, niekiedy Kościół. Uważajmy. Także to jest też poważne ostrzeżenie również dla nas, że ci, którzy są najbliżej łaski, zobaczcie, Żydzi byli pewnie 5-10 minut do Betlejem by doszli, ale ci, którzy są najbliżej łaski, często najbardziej ją lekceważą. Kiedy coś mamy pod nosem, to nie za bardzo to doceniamy. Uważamy to za coś normalnego, to jest po prostu coś, co mi się należy. Rodzina, nie wiem, żona, mąż, dom, samochód, kościół. Nawet w taki sposób niekiedy po paru latach traktujemy zbawienie. A po prostu, to jest moje, co? Coś, co mi się należy. To staje się nużące, a jeżeli jest nużące, przestajemy nawet dziękować za to Bogu w modlitwie. I tak było z uczonymi w piśmie. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima, trzeci werset, i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. Królowie przyszli do Heroda. Herod za bardzo nie potrafi odpowiedzieć na ich pytanie, gdzie dokładnie ma się narodzić Jezus, więc zawołał specjalistów od Pisma Świętego, którzy powiedzieli mu, czyli arcykapłanów, uczonych, powiedzieli mu, słuchaj Herodzie, Mesjasz ma się narodzić w Betlejem, bo tak powiedział prorok. I ty, Betlejemie, ziemi judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książętymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Księga Michała, 5 rozdział. Bardzo dobrze znali Pisma. Powiedzieli, dali poprawną odpowiedź w Betlejem. I co się stało? I zostali w miejscu. Tak, mieli głowę pełną wiedzy, ale mieli chłodne serca. I to niech też będzie przestrogą dla nas. Dobrze jest i znacie mnie, bo jestem ostatnią osobą, która powie, że teologia nie jest ważna, że poznawanie Pisma nie jest ważne, ale biada każdemu, który by powiedział, że wiara kończy się na argumentowaniu, że wiara kończy się na znajomości proroctw. Jeżeli tak myślimy, albo tak robimy, to jesteśmy w sytuacji uczonych w Piśmie. Na nic zda nam się wiedza, że Jezus urodził się w Betlejemie, w ziemi judzkiej, jeżeli nie wyruszamy ze swojego wygodnego miejsca, ze swojego wygodnego fotelika w ciepłym pokoju. Musimy, niczym mędrcy ze wschodu, wyruszyć. I to oznacza czasami właśnie trudną podróż, pełną znojów i przeciwności. Zwróćcie też uwagę na to, że magowie nie udali się od razu do Betlejem. To nie jest tak, że gwiazda przyprowadziła ich bezpośrednio do stajni, gdzie przywitali Jezusa. Najpierw gwiazda przyprowadziła ich do Heroda. I to jest też dosyć ciekawy epizod w tej historii. Możemy zapytać, dlaczego Bóg nie wskazał im drogi bezpośrednio do Jezusa, Marii i Józefa. Najwidoczniej chciał, żeby wieść o narodzonym królu najpierw dotarła do innego króla, w tym przypadku bezbożnego króla, Heroda. Czyli Bóg oznajmił w ten sposób, że oto narodził się ten, którego autorytet Herod powinien zaakceptować. I jednocześnie była to wieść dla Heroda, że słuchaj, zbliża się koniec, zbliża się kres twojego królestwa. Tak oto narodził się król, do którego przybyli władcy z najdalszej krainy, i Bóg mówi do Heroda, poprzez mędrców również, że słuchaj, ty jesteś zobowiązany również tam się udać. I twoja nieobecność w Betlejem wcale nie jest obojętna duchowo. Zbliża się twój kres. Także mędrcy przybyli do Jerozolimy, zapytali, gdzie ma się narodzić Jezus i oznajmili, jaki był cel ich wizyty. Powiedzieli, widzieliśmy gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy, po co? Aby oddać Mu pokłon. Przyszliśmy, aby oddać Mu pokłon. Czyli celem była cześć i hołd dla Jezusa. I rzeczywiście, potem czytamy, kiedy już znajdują się przed Jezusem, oddają Jemu pokłon. Można powiedzieć, że postawą ciała oznajmiają to, kim jest to nowonarodzone dziecię. Czyli ich respekt wyraża się nie tylko w słowach, nie tylko w tym, co myślą o Jezusie, ale też w gestach. I to jest coś, co podkreślamy też na naszym nabożeństwie, że nasza postawa wobec Boga uwidacznia się we wszystkim, co robimy. Tak? Nasze czyny, nie tylko słowa, wskazują na to, kim jest Jezus w naszym życiu. Tak? Niedawno też zaczęliśmy chociażby wznosić ręce podczas Gloria Patri, wysławiając Boga w Trójcy Jedynego, wznosząc ręce do Ojca w niebie podczas modlitwy pańskiej. Dlatego, że wierzymy, że nasze gesty też coś komunikują, że Bóg dał nam ciała nie tylko jako transport dla przeniesienia mózgu na miejsce nabożeństwa, ale dał nam ciała też jako naczynia, poprzez które wielbimy naszego Pana. Dlatego klękamy podczas wyznania grzechów, dlatego siedzimy podczas spożywania wieczerzy pańskiej, dlatego śpiewamy, czy stoimy, kiedy śpiewamy, czy podchodzimy, kiedy składamy ofiary. To ma też taki wymiar właśnie symboliczny, że nasze ciała służą temu, żeby też oddawać chwałę Bogu i każda z tych postaw, gestów ma swoje znaczenie. To jest to, coś, co apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi. Składajcie ciała swoje, 12 rozdział, pierwszy werset. Składajcie ciała swoje jako naczynia żywe, jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka powinna być duchowa służba wasza. Tak, składanie ciał w ofierze Bogu Paweł nazywa duchową ofiarą. Tak, to jest nasza ofiara, to jest nasza służba dla Chrystusa. Czyli też postawą, nie tylko słowami, komunikujemy pewne treści. To jest ważne chociażby też przy okazji uczestnictwa dzieci na nabożeństwie, które owszem, może nie wiem, szczególnie bardziej zawiłe wątki kazania może nie są w stanie zrozumieć, chociaż pewnie byście się zdziwili, ile dzieci są w stanie zapamiętać z kazań. Jeszcze jak od jakiegoś czasu mają notatki, to już w ogóle pamiętają więcej niż dorośli. Ale podczas kazania uczą się również wielu innych rzeczy. Na przykład to, że kiedy Pan Jezus nas poucza poprzez swoje słowo, powinniśmy uczyć się słuchać. Tak? Nie zawsze to przychodzi nam naturalnie i to nie mówię tylko dzieciom, ale również nam. Nam często jest trudno wysiedzieć w miejscu podczas półgodzinnego czy 40-minutowego kazania, ale to ma też aspekt pedagogiczny. Tak? Uczymy się bojaźni Bożej, uczymy się słuchania, kiedy Bóg do nas mówi. Także taka nauka trwa miesiącami, dla niektórych latami. Kościół powinien to rozumieć. Nie? Ale to wydaje też błogie owoce w przyszłości. Wyrazem czci i hołdu mędrców był nie tylko pokłon, ale zwróćcie uwagę również dary, skarby. Można powiedzieć, że zachowanie mędrców jest wypełnieniem słów z psalmu 72, który dzisiaj śpiewaliśmy. 10 werset. Królowie Tarszysz i Wysp, niech przyniosą dary. Królowie Saby i Seby, niech złożą daninę. Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody. Ten psalm został napisany przez Salomona i pamiętamy, że to do Salomona przyszła królowa Saby z darami, ze skarbami i bardzo hojnie go obdarowała. I obdarowała go nie dlatego, że Salomonowi jako królowi czegoś brakowało, raczej dar królowej Saby był wyrazem hołdu i uznania dla jego mądrości, jego władzy, jego autorytetu. I Salomon w tym jest tutaj typem, jest obrazem Chrystusa, do którego również, niczym królowa, przybywają mędrcy królowie z najdalszych krańców ziemi. I zobaczcie, dary mędrców były wyrazem tak naprawdę ich uniżenia. I w rzeczywistości, też patrząc na nasze życie, zauważcie, że mogą być dwa sposoby, w jaki możemy coś ofiarowywać. Zarówno w kościele, kiedy przynosimy Bogu nasze dziesięciny czy ofiary, jak i ludziom. Ofiarowanie może być wyrazem naszego autorytetu nad tym, którego obdarowujemy i wtedy, jeżeli tak się dzieje, to lubimy mieć względem obdarowanych pewne oczekiwania. Może nie zawsze są komunikowane, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest, no ja ci coś daję, po to, żeby coś od Ciebie zyskać, po to, żeby w jakiś sposób Cię podporządkować, coś od Ciebie mieć w przyszłości. Z drugiej strony, dawanie, ofiarowanie może być wyrazem właśnie uniżenia oraz, kiedy przynosimy Bogu, również uwielbienia. Czyli tutaj dajemy nie po to, żeby coś otrzymać w zamian, ale dlatego, że chcemy nieść komuś błogosławieństwa, bo taki jest Bóg, kiedy nam daje swoje dobre dary. I podobnie z przyjmowaniem. Możemy coś przyjmować jako przejaw naszego autorytetu nad kimś, mówiąc, że no dobrze, to jest coś, co mi się należy, oraz jako wyraz uniżenia i wdzięczności. Także pamiętajmy o tym w naszych też codziennych sytuacjach. Kiedy coś dajesz, to nie po to, żeby, nie wiem, okazać swój autorytet czy nadrzędność wobec osoby, którą obdarowujesz. Czasami tak ludzie postępują chociażby w kontekście, nie wiem, jaki tu przykład, ktoś komuś stawia obiad, na przykład w restauracji, albo w sytuacji, nie wiem, sponsorowania kogoś. Tak, ja ci daję, ale to stawia ciebie w sytuacji zależności ode mnie. Niekiedy też pomyślcie w kontekście chociażby państwa. W taki sposób niekiedy państwo traktuje obywatele. Tak, my wam coś dajemy, ale mamy prawo. Mamy prawo do, czy to waszych dzieci, czy do znacznej części waszych pieniędzy, do kontrolowania was, do tego, co zasadzicie w swoim ogródku, na swojej posesji postawicie, co, czy trzymacie jakieś niebezpieczne przedmioty w swojej szufladzie i tak dalej, i tak dalej. I niekiedy godzimy się na to, mówiąc, no to jest fair. Skoro dają, no to mają prawo oczekiwać. Kiedyś pobożny Hiob w pierwszym rozdziale Księgi Hioba powiedział, Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pan, który się nazywa Herb Schlossberg w książce Idols for Destruction, powiedział, że socjaliści, kolektywiści mówią natomiast, odwracając słowa Hioba, to państwo dało, państwo wzięło. Niech imię państwa będzie błogosławione. Tak, także czasami zaufanie wobec Boga, Jego opatrzności jest zastępowane przez wiarę w co? Rządy, nie wiem, premierów i tak dalej, i tak dalej. R.C. Sproul, jeden z teologów reformowanych, powiedział, że państwo, które jest dostatecznie potężne, żeby dać ci wszystko, czego chcesz, jest dostatecznie potężne i silne, żeby odebrać ci wszystko, co posiadasz. I o takich rzeczach mówimy, powinniśmy mówić, ale zwróćcie uwagę, nie jako przeciwnicy państwa jako takiego, tak samo jak kiedy krytykujemy na przykład nadużycia w kościele, nadużycia w małżeństwie, w rodzinach, również powinniśmy to robić. To nie dlatego, że jesteśmy przeciwnikami małżeństw, że jesteśmy przeciwnikami kościoła. Raczej chodzi o to, żeby zauważyć, że autorytet, nie wiem, kościoła, rodziny czy państwa nie jest autorytetem ostatecznym. To jest autorytet delegowany. Czyli jeżeli Kościół chce być wierny Bogu, powinien głośno mówić władza państwa, władza Kościoła, władza rodziny, czy reprezentantów tych trzech instytucji nie jest absolutna. I Bóg, zauważcie, często posyłał proroków, którzy ostrzegali królów i napominali ich za, nie wiem, odejście od Boga, za bałwochwalstwo, za nadużywanie swoich kompetencji. Dzisiaj Kościół, zauważcie, że jeżeli zwraca się już w stronę państwa, to niekoniecznie naśladuje proroków w tym, że raczej robi to bardzo często po to, żeby coś dostać, tak, od państwa. Musimy umieć docenić, podziękować Bogu, kiedy rządzący są wierni swoim powołaniom. Powinniśmy się, tak jak powiedziałem, modlić o nich, tak, powinniśmy tak ich wspierać, ale też wskazywać na nadużycia i modlić się o usunięcie bezbożnych władców. I trzej królowie są przeciwieństwem postawy stawiania przez rządzących obdarowanego w sytuacji zależności. Tak ofiarowali Jezusowi dary, nie jako wyraz autorytetu nad nim, ale jako wyraz właśnie uniżenia i poddania. Tutaj też możemy wskazać, chociażby też od czasu do czasu wraca publiczna dyskusja na temat finansowania Kościoła. Tutaj też możemy wskazać zastosowanie w tej dziedzinie. Mamy właściwy model zależności władców od Boga. Zauważcie, że Chrystus przyjmuje dary od królów. Tak? Dlaczego? Dlaczego Maria i Józef nie mówią do mędrców, dobra, dajcie spokój, urodziliśmy tutaj syna w stajni, nikt nam nie pomógł, nie chcemy żadnej pomocy finansowej od was, nie chcemy żadnej łapówki od was. Nie oczekujcie, że wy przyniesiecie tutaj złoto, kadzidło i mirę, a nasz syn jak dorośnie, to w zamian zamieni wasz piasek w złoto. Nie, przyjęli te dary, a powód był prosty. Dlatego, że królowie złożyli te dary w geście oddania i wiary. Innymi słowy, Jezus nie przyjmuje żadnych skarbów od władców, o ile nie wiąże się to z ich hołdem. I to jest przykład dla Kościoła. Kościół nie powinien przyjmować żadnych korzyści majątkowych od państwa, o ile władcy w geście poddania Jezusowi nie chcą ich złożyć po prostu jako ich ofiarę dla Boga, formę oddania, formę hołdu, niczym królowie. Tak? Tutaj mamy doskonały przykład, co to znaczy przynieść dary do Jezusa w przypadku królów, w przypadku mędrców. Czyli każda inna forma wspierania Kościoła przez państwo niż forma oddania mędrców czy królów Chrystusowi, każda inna forma wspierania Kościoła przez państwo czyni Kościół zależnym od cesarza, a nie od Boga. Tak? Kościół, tak jak Pismo mówi, powinien być finansowany z dziesięcin i ofiar jego członków, a nie z podatków obywateli, którzy w dużej części nie są chrześcijanami. Parę słów jeszcze o poświęceniu. Zauważcie, do Jezusa przychodzą jako króla, zdążają królowie obcych ziem, żeby ofiarować mu pokłon i kosztowne dary. I z pewnością to była długa, bardzo ciężka podróż. I to nie tylko ze względu na środki transportu, nie mieli żadnego Ferrari, przyjechali prawdopodobnie na wielbłądach, chociaż też tej pewności nie mamy, ale też ze względu na niebezpieczeństwa, które czyhały po drodze. Zobaczcie, jak to jest z nami w tej sprawie. Jak często zdarza nam się wyznawać gotowość do oddania, poświęcenia dla Jezusa, a jednocześnie wielkim problemem stają się naprawdę drobne rzeczy. Dla niektórych to może być, nie wiem, dotarcie na nabożeństwo, dla niektórych, co, nie wiem, zaproszenie kogoś na obiad, przewiezienie kogoś, pomoc w remoncie. No, są naprawdę takie drobne rzeczy, które dla kogoś naprawdę są ważne, cenne. Ale stają się jakimiś wielkimi problemami dla nas, mimo że deklarujemy, tak, jestem oddanym czcicielem Jezusa Chrystusa. W Hobbicie znowu niektórzy... Miałem znowu kolejną rozmowę na temat Hobbita już przez telefon z Markiem, który zapytał, to gdzie ty, Paweł, widzisz te odniesienia do chrześcijaństwa w Hobbicie? No na przykład, no i powiedziałem, gdzie widzę. No i na przykład Gandalf. Przez drobne czyny, nie wiem, czy to jest... Jeżeli to nie jest dokładny cytat, to mniej więcej tak powiedział. Przez drobne czyny... Przez drobne czyny miłości i szacunku każdego dnia jesteśmy w stanie wywalczyć więcej dobra. Innymi słowy, świat, zmieniamy świat przez drobne rzeczy, przez wierność w naszych powołaniach, drobne wydawałoby się uczynki zwykłych ludzi. I to jest też ilustracja właśnie no poświęcenia, tak? W przypadku mędrców to było wielkie poświęcenie. Ale pomyślmy, że no czasami bagatelizujemy te drobne uczynki miłości i szacunku, które są w stanie wywalczyć naprawdę wiele dobra, ale lekceważymy je no, z różnych powodów. Czasami twierdząc, że no przecież jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków. To jakie znaczenie ma to, czy okaże komuś miłość, szacunek, cierpliwość, czy zaproszę kogoś na kawę, zadzwonię. To nie ma znaczenia. I tak jestem zbawiony. Nie z uczynków. Przez wiarę. I czasami w ten sposób usprawiedliwiamy jakąś obojętność czy wręcz lenistwo. Mędrcy również są przykładem nie tylko poświęcenia, ale też ewangelicznej wiary. Uwierzyli w Jezusa, zanim go zobaczyli. Nie widzimy Jezusa, ale uczmy się od mędrców. Wierzmy w Niego. Tak, byli przygotowani na to, kto się narodzi. Polegali na Bożych obietnicach dotyczących tego dziecka. Nie czekali aż, no słuchajcie, nie wiem, jak Jezus osiągnie wiek 12 lat, to niech sam powie, kim jest i się przedstawi. Nie, polegali na pismach, co Biblia mówi na temat tego dziecka. Nie widzieli cudów, nie widzieli znaków, nie słyszeli wyznania ust, ale mieli Boże obietnice. To jest też przykład tego, jak mamy traktować nasze dzieci. Co Bóg mówi na temat małych dzieci ludu Bożego. Nie mówimy, Boże, sprawdzam Cię i poczekam, kiedy usłyszę wyznanie Twoich ust, kiedy dziecko osiągnie wiek nastoletni, ale Boże, wierzę, co Ty mówisz na temat moich dzieci. Tak, to jest droga dla nas, rodziców, jeżeli chodzi o chociażby o sposób postępowania z naszymi dziećmi. Nie mamy obietnic, że każde z naszych dzieci będzie Mesjaszem, żadne z nich nie będzie Mesjaszem, ale mamy obietnicę, że będą chodziły drogami Pana z wiarą, jeżeli będziemy je w bojaźni i wierności prowadzić do Chrystusa. Tak jak mówi Księga Izajasza, na przykład 59 rozdział. Co zaś do mnie, to moje przymierze z nim, z Izraelem, jest takie, mówi Pan. Mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdzie z ust Twojego potomstwa, ani Twoich wnuków, odtąd aż na wieki. I ten model, Ty i Twój dom, mamy wielokrotnie powtarzany w Nowym Testamencie. Także wiara mędrców jest wzorcową wiarą, ponieważ nie widzieli, a uwierzyli. Tak, są przykładem. I zobaczcie, co złożyli w ofierze Jezusowi? Złoto, kadzidło i mirę. Tak, każdy z tych darów miał swoje symboliczne znaczenie. Chyba kiedyś powiedzieliśmy przy okazji tych darów, przy jakimś innym kazaniu, pamiętam, że powiedzieliśmy, iż wedle dzisiejszych norm te dary byłyby uznane za przemyt z zagranicy. Prawdopodobnie żaden celnik nie wpuściłby kogoś takiego kto przekroczyłby granicę ze złotem, kadzidłem i mirą. Co oznaczały? Po pierwsze, złoto było symbolem boskiego panowania oraz wiary. Kadzidło było symbolem uwielbienia i modlitwy. Natomiast mirą namaszczało się ciało zmarłych. Można powiedzieć, że też miała taki wymiar prorocki. Była zapowiedzią Golgoty, cierpienia, symbolem goryczy. Też zwróćcie uwagę na to, komu zostały złożone. Mędrcy nie powiedzieli: dobrze, słuchaj, Mario, Józefie, przynieśliśmy dary dla małego Jezusa, dajemy wam tutaj na kredens, schowajcie je sobie. Jak dorośnie, to wręczcie Jezusowi. Nie, złożyli przed Nim, złożyli Jezusowi. I najwidoczniej wiek Jezusa nie przeszkadzał im w tym, aby te dary złożyli przed Nim. Czyli zobaczcie znowu, kolejny raz, gesty mają sens, nawet jeżeli są wyrażane wobec małych dzieci. Tak? Nasze uśmiechy, nasze słowa, ton głosu, zwroty, które są ułożone w pewne gramatyczne konstrukcje, logiczne konstrukcje, wypowiadane do małych dzieci, mają sens. Tak? Tak, mówiliśmy o tym też przy okazji, kiedy Bóg mówi do małych dzieci. Nawet jeżeli nie mają tak rozwiniętej świadomości jak my, to wciąż ma znaczenie. To wciąż ma znaczenie, dlatego że uczymy się. Kiedy słuchamy, uczymy się w ten sposób. Podsumowując, niedziela objawienia pańskiego, niedziela trzech mędrców poucza nas, że wobec Bożego Narodzenia nie można przejść obojętnie. Mędrcy symbolizują nas, pogańskie narody, które zmierzają do Chrystusa, żeby oddać Mu swoje serca, dary i pokłon. Jesteśmy częścią tych narodów, tak? I również, niczym mędrcy, przyszliśmy do Betlejem, oddając hołd Jezusowi. I przychodzimy też do Jezusa w każdą niedzielę. Tak jak mędrcy też nie przychodzimy z pustymi rękoma. Przychodzimy ofiarując nasze dary. Złoto, które można przyrównać do naszych ofiar. Kadzidło, które można przyrównać do naszych modlitw, które wznoszone są do nieba, tak jak mówi Księga Apokalipsy, są niczym miła woń. Nasze modlitwy są niczym miła woń i ofiary, które wznoszą się przed Boży tron. I mirę, którą można przyrównać do naszych bolączek, naszej goryczy niekiedy, cierpienia, to też przynosimy Bogu. I Bóg te rzeczy przyjmuje. I ostatnia rzecz. Drogę do Chrystusa wskazywała gwiazda. Zastosowanie tutaj dla nas jest takie, żebyśmy my byli światłością, byli jak ta gwiazda, która wskazuje ludziom drogę do Chrystusa. Wielu ludzi w naszej kulturze wie, że 2000 lat temu urodził się ktoś taki jak Jezus, gdzieś tam w dalekim Betlejem. Ale nie wiedzą, wielu z nich nie wie, jak tam osobiście trafić. I dlatego bądźmy właśnie jak ta gwiazda, która prowadzi ludzi do Betlejem, do Chrystusa, aby tam oddali Mu cześć i chwałę. Starajmy się ich tam prowadzić. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za pokrzepienie i zachętę, za tą zapowiedź też, że wszelkie narody ze wschodu, z zachodu przyjdą do Ciebie, że mędrcy też są zapowiedzią tej chwalebnej przyszłości, że wszelkie narody ugną kolana przed Tobą, Panie Jezu. I dziękujemy Ci, że również my jesteśmy spełnieniem tych zapowiedzi, że my mogliśmy przyjść do narodzonego Króla, który jest Bogiem i człowiekiem, który narodził się, aby dać nam życie wieczne. Amen.